Moi drodzy, dzisiaj trzeci dzień naszych rekolekcji, no i zwieńczenie, dokończenie tego tematu, o którym mówimy, czyli pogłębiamy znajomość przy świętej w życiu klasycznym, a dokładnie kanonu rzymskiego, który też można usłyszeć. I także na nowej przy świętej niestety bardzo rzadko, jak już wspomniałem, z jakichś niewiadomych niepowodów, pewnie dlatego, że to jest modlitwa najdłuższa, jest brana najrzadziej. No niemniej jednak jest ona część tradycji Kościoła i to przy świętej, w tej, którą żeśmy przed chwilą uczestniczyli, to jest jedyna modlitwa, którą Kościół przez tyle wieków zawsze się posługiwał i wyraża swoją wiarę i teologię, w jaki sposób odnosi się do Boga i jak wierzy. Dlatego my w tych rekolekcjach pogłębiamy się i pochylamy na nią w sposób szczególny. Wczoraj dobrnęliśmy do momentu konsekracji i przeistoczenia. Czyli od początku kanonu, prefacja, początek i do przeistoczenia. Dzisiaj pójdziemy dalej do końca kanonu i jeszcze kilka takich myśli odnośnie samej komunii świętej. Więc pierwszą modlitwą, która jest po konsekracji, którą papież wypowiada, rozpoczyna się od słów Unde et Memoris. I to modlitwa w języku polskim brzmi następująco. My przed to, Panie, słudzy Twoi oraz lud Twój święty, pomnij na błogosławioną mękę i zmartwychwstanie z odkłani, jak również na chwalebne w niebo wstąpienie tegoż Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Składamy chwalebnemu majestatowi Twemu z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, ofiarę świętą i niepokalaną, chleb święty żywota wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Z początek modlitwy to jest my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty. Więc całe zgromadzenie, to jest ta modlitwa, którą zanoszę w imieniu całego zgromadzenia, więc wszystkich duchownych, którzy są obecni na czasie przy świętej, duchownych, diakonów, wszystkich, którzy tutaj są. Jest to nawiązanie do pierwszego listu świętego Piotra, który święty Piotr nazywa nas właśnie ludem świętym, plebs sancta. I mówi do nas, że wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Abyście rozgłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do swego światła. I nawet jeżeli tą modlitwę mówię po cichu, to nie jest to prywatna pobożność kapłana, ani prywatna modlitwa, ale zanoszona za wszystkich tych, którzy są, za wszystkich. Wczoraj mówiłem Fidei Cultores i Ortodoksji, za tych, którzy wiarę strzegą, za tych, którzy ją wyznają. Pomnij na właśnie, na mękę, chwalebną zmartwychwstanie i chwalebne niebowstąpienie. I moi drodzy, taki typ modlitwy nazywa się tak fachowo w języku tutaj teologii anamneza. A co to jest anamneza? No jest to przeciwieństwość, jest to przeciwieństwo amnezji. A wiem, że amnezja jest to zapominanie. A więc anamneza jest to przypomnienie. Przypomnienie, co celebrujemy, co wspominamy. Mękę, zmartwychwstanie i chwalebne w niebo wstąpienie. Ale nie jest to tylko zwykłe przypomnienie. Jest to przypomnienie bardzo specyficzne. Bo poprzez łaskę Ducha Świętego jest ono uobecnione. Czy zatem mamy do czynienia z pewnym swoistym takim, można powiedzieć, wehikułem czasu, którym się przenosimy do tamtych wydarzeń? I tak, i nie. Na pewno nie można tego rozumieć, że my teraz w roku 2013 przeniesiemy się do roku 1933. Nie tak. Nie jest tak gdzieś wieku czasu. Ponieważ tamte wydarzenia odeszły do wieczności. Więc można powiedzieć, że kiedy my celebrujemy przy święto, ten krótki czas celebrowania przenosi nas do wieczności. Nawet kiedy ksiądz udziela Komunii Świętej, to mówi: ciało Pana naszego jest Chrystusa, niech strzeże duszy Twojej na życie wieczne. Jest to wspomnienie wieczności, do tej wieczności, w której już tkwimy. Bo czas odmierzany zegarem skończy się i wyjdziemy i tak już w czas, który się nigdy nie skończy. Nawet nie czas. Bez czas. Więc jest to swoiste obecnienie tych wydarzeń, które no właśnie są już w wieczności. Trudno to ująć jakoś w słowach, bo jest to przecież tajemnica i nie wiemy, jak to się dzieje, dzieje się to sprawą Ducha Świętego. W niektórych rytach, na przykład w rycie dominikańskim, to ksiądz nie ma złożonych rąk tak, jak w rycie rzymskim, ale ma tak złożone ręce na krzyż. Że jeszcze samym gestem przypomina to, co było obecnie, czyli ofiarę Chrystusa. I konsekwencje, czyli potem zmartwychwstanie, aż do chwalebnego dnia wstąpienia. Co tym razem ofiarujemy? No i tu kapłan mówi chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Nie są to już dary niekonsekrowane. Tym razem już ofiarujemy dary konsekrowane, czyli samego Chrystusa przedstawiamy Panu Bogu, a wraz z Nim siebie. Kolejną modlitwą jest supra quae propitio, czyli modlitwa o przyjęcie ofiary bezkrwawej, która brzmi w języku polskim następująco. Racz wejrzeć na nie miłościwym i pogodnym obliczem i z upodobaniem przyjąć, jak raczyłeś przyjąć dary sługi swego sprawiedliwego Abla, ofiarę patriarchy swego naszego Abrahama oraz tę, którą ci złożył najwyższy twój kapłan Melchizedek, ofiarę świętą, hostię niepokalaną. Racz wejrzeć, respicet gneris. Znowu jest to, że wyskładamy ofiarę Panu Bogu, jest to pewien rodzaj śmiałości z naszej strony, że my ośmielamy się czynić tak podniosłą rzecz, jak uobecnienie męki naszego Pana. Ale jak już mówiłem wczoraj, że Bóg jest mimo wszystko, to, że nam się dzieje ex opere operato, to i tak Bóg jest wolny w przyjęciu jakiejkolwiek ofiary, zwłaszcza tej naszej, którą pragniemy dołączyć. Dlatego my mówimy respicet in racz Panie wejrzeć. Ofiara Chrystusa jest zawsze przyjęta. Jeżeli uobecniamy to, co już się dokonało i Chrystus umarł już za tylu ludzi, których teraz chociażby czcimy jako świętych, to jest zawsze się dzieje. Ale my w tej modlitwie racz Panie wejrzeć i na nas, tak, modlimy się, abyśmy nasza postawa była koherentna, czyli odpowiadała temu, co celebrujemy. Aby nasze ofiary, nasz duch był tak usposobiony, abyśmy byli zdolni przyjąć potem w Komunii Świętej tą łaskę, o którą prosimy. Jak raczyłeś przyjąć dary, i tutaj wymieniamy właśnie Abla, Abrahama i Melchizedeka. Jesteśmy grzeszni, ale ośmielamy się tą ofiarę składać. Dlatego przywołujemy na ten przykład innych, tych, którzy składali ofiary Bogu nie tak doskonałe, ale jednak w sposób szczególny w Piśmie Świętym w Starym Testamencie przedstawiony. Pierwszy to z nich, których wymieniamy, to jest Abel. I mówimy sprawiedliwego Abla. Bo pierwsza ofiara Abla w przeciwieństwie do Kaina była ofiarą sprawiedliwą. Bóg wejrzał na ofiarę Abla, na ofiarę Kaina nie chciał patrzeć. Potem wspominamy Abrahama, ojca wierze. Wszystkich. Wtedy, kiedy jeszcze nie było Żydów i podział na Żydów i nie Żydów, na gojów i nie gojów, po prostu Abraham był wybrany jako jeden człowiek, który się podobał Panu. I pamiętamy, on złożył, bo Pan do niego zażądał, aby złożył swego jedynego syna Izaaka w ofierze. I Abraham z bólem serca, ale uczynił to. W ostatniej chwili Bóg go powstrzymał. Ale za to, żeby był tak wierny i posłuszny, że nie zawahał się tak cennego, tak cenną osobę, jak kochany syn, którego tak czekał, złożyć w ofierze, my to dzisiaj przypominamy. Jeszcze przypominamy tą scenę, możemy mieć przed oczami, że Bóg powstrzymał rękę z nożem Abrahama i zamiast jego syna złożył w ofierze baranka. I to jest nasze przypomnienie, że my, którzy zgrzeszyliśmy, nie my umarliśmy, nie my zostaliśmy złożeni w ofierze za nasze grzechy, tylko Chrystus sam został zabity. Ten niewinny baranek. No i trzecia osoba uobecniana i przypominana w tej modlitwie to jest Melchizedek. Bardzo tajemnicza postać, który złożył Abrahamowi, czy złożył Panu Bogu w obecności Abrahama ofiarę. Napisane jest w ogóle, że był królem, szalony. Nic o nim więcej nie mam. To jest jedno zdanie, które się pojawia. Kiedyś już mówiłem na mszy świętej, że to jest tak tajemnicza postać, że pojawia się raz jedno zdanie w Piśmie Świętym i nagle pojawia się w mszy świętej wspominane przez tyle wieków, codziennie na każdym mszy. Musi to być rzeczywiście postać niezwykła, skoro raz wspomniana w Piśmie Świętym, pośród tylu, on akurat znalazł się tutaj w tak szlachetnym, tak godnym miejscu. Melchizedek, nie znamy, kto był jego ojcem. Tak jak Chrystus, nie wiemy, kto był jego ojcem. Wiemy, kto był jego, że on nie ma ziemskiego ojca. Jego ojcem był ten, który jest w niebie. I on, ciekawe, że złożył chleb i wino. Dokładnie tak, jak składana jest ofiara przy świętym. Tytuł Święty Ambroży w jednym z kazań jest tak logiczny, który tłumaczy tajemnicę i misteria naszej wiary. Powołując się właśnie na Melchizedeka, tłumaczy, że nasze sakramenty są starsze niż te u Żydów. Ponieważ właśnie Melchizedek złożył ofiarę doskonałą, złożył ofiarę z wody, z chleba i wina, zapowiadając mszę świętą. Melchizedek nie był Żydem, bo wtedy jeszcze Żydów nie było. Nie był też Abrahamem, to był tym człowiekiem, który, albo to jeszcze nie był człowiek, że mistycy mówią, że to był właśnie jeden z aniołów pańskich, który zostawiony został na ziemi do porządkowania tych spraw po stworzeniu jeszcze. Dlatego mówi, że Święta Boże tłumaczy, że nasze znaki są starsze. Bo my składamy w ofierze wino i chleb, tak jak Melchizedek, a Żydzi dopiero potem składali swoje zwierzęta i wiele innych ofiar, które Bóg nakazał poczynić. Następną modlitwę jest Supplice Storgamus, która brzmi po języku polskim tak. I wtedy kapłan głęboko się pochyla nad ołtarzem, mówiąc słowo: prosimy, pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, rozkaż, niech ręce Twego Anioła Świętego zaniosą tę ofiarę na Twój ołtarz niebieski przed obliczem boskiego majestatu Twego. Abyśmy wszyscy, gdy jako uczestnicy tej ofiary ołtarza przyjmować będziemy najświętsze ciało i krew Syna Twego, otrzymali z nieba pełnię błogosławieństwa i łaski przez Chrystusa Pana naszego. I tutaj następuje pogłębienie idei ofiarowania. Dar staje się własnością tego, któremu został ofiarowany, nie dlatego, że ktoś na niego spojrzał, ale dlatego, że ktoś go, można powiedzieć symbolicznie, dotknął. To nawet jest zachowane było w liturgiach papieskich, nawet chyba nawet do tej pory, że jak jest jakaś procesja z darami, to wręcz na przykład papieżowi, papież bierze do ręki ten dar, który otrzymał i komuś go oddaje i potem gdzieś pozostaje jakiś, nie wiem, starców papieskich albo komuś innemu ofiarowany. Ale znakiem przyjęcia jest to, że papież dotknął tego. My w tej modlitwie kapłan pokornie prosi, że on ma za krótkie ręce, można tak powiedzieć. Ponieważ my jesteśmy tu, Ty Boże jesteś tam w niebie, to jak zrobić, żeby ta ofiara, którą my tu celebrujemy, dotarła tam? No właśnie prosimy o pośrednika. I wspominamy tego anioła. Niech on zaniesie, bo my nie mamy takiej możliwości. Nasza ludzka natura jest ograniczona. Niech on zaniesie tą ofiarę na ołtarz niebieski. Dlatego czasami na takich pobożnych obrazkach widzimy właśnie, gdzie jest ta alegoria przy świętej, dusze wszyscy cierpiące, my, którzy żyją tutaj, ludzie, którzy uczestniczą we mszy, święci. Jest anioł, który zanosi właśnie symbolicznie kielich gdzieś tam wysoko w górę, gdzie jest Trójca Święta. Jak rozumieć tego anioła? Można po prostu, to jest anioł i już. Słyszymy anioł, niech, znaczy wiemy, że to czytamy, to jest anioł, niech Twój Święty Anioł zaniesie, ale nie do końca jesteśmy pewni, czy tak samo rozumieli to starożytni chrześcijanie. Bo my już poprzez scholastykę, poprzez już rozwiniętą teologię patrzymy na anioła jako na ducha, przez jego naturę. Duch czysty, anielski, stworzony przez Pana Boga do specjalnych zadań, które Bóg każdemu z aniołów może powierzyć. No i tutaj prosimy, żeby jakiś jeden z tych aniołów, pewnie jakiś szlachetny anioł, zaniósł tą ofiarę naszą do nieba. Ale starożytni pojmowali na aniołów nie tyle przez naturę, co przez funkcję. Anioł to jest ten, który pośredniczy, ten, który jest posłany. Ale ten, który jest posłany, to koniecznie musi być anioł. To może być człowiek, To może być właśnie anioł, ale to może równie dobrze być syn albo duch, bo tych dwóch też jest posłany. Posłany jest i ojciec, i syn. Więc jest możliwe też rozumieć ten fragment, jako że prosimy samego Chrystusa, on jako pośrednik, niech on zaniesie tę ofiarę przed oblicze swego Ojca. Albo Duch Święty. Który z tych trzech jest prawidłowy, nie wiemy. Katolik, jak słyszy trzy, które się zgadzają z ortodoksją tłumaczenia, najczęściej bierze wszystkie trzy i może powiedzieć, że można to wymarzyć i tak, i tak, i tak. Po co to ma się stać? Dalej słyszymy. Abyśmy otrzymali obfite błogosławieństwo z tego ciała i krwi, które będziemy przyjmować w Komunii Świętej. I w tym miejscu chciałbym też przypomnieć, to wczoraj już mówiłem, znowu trudne słowo, tak? Czym jest tak zwana modlitwa, która jest epiklezą. Mówiłem, że jest to modlitwa czegoś nad czymś, a dokładnie w Kościele jest to modlitwa o konsekrację. Prośba, aby te dary, które ta modlitwa stała się owocna dla nas. I w Nowej Mszy Świętej, przed konsekracją, kapłan wyciąga ręce nad darami w ten sposób i mówi: uświęć te dary mocą swego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. No, słyszymy to, słyszeliśmy na pewno to wiele razy. Te słowa to może temu wysłanie. To jest typowa albo modlitwa epitetyczna. Wczoraj tłumaczyłem, dlaczego ten gest w naszej liturgii, w liturgii starej rzymskiej, nie znaczy właśnie epiklezy, tylko znaczy coś innego. Znaczy nasze utożsamienie się z tym barankiem, z tym Chrystusem, który za chwilę będzie ofiarowany. Obecnie ten gest jest właśnie utożsamiany właśnie z prośbą o zesłanie Ducha Świętego. Czy słusznie? Reformatorzy, którzy robili nową mszę, chcąc umieścić tutaj epiklezę, mówili, że w rytach wschodnich epikleza jest tak podkreślona. Tym, gdy jeśli się przyjrzymy rytom wschodnim i popatrzymy, jakie gesty towarzyszą epiklezie, czyli tej prośby o zesłanie Ducha Świętego, żeby to zostało przemienione, te ofiary w ciało i krew, to nigdzie nie występuje gest wyciągnięty do głowy. Ale co na przykład występuje? Występuje na przykład padnięcie na twarz i modlitwa. Głęboki pokój. Tak jak to właśnie czyni ksiądz we mszy rzymskiej. Głęboko się pochyla i prosi, aby ta ofiara uniosła się do nieba, tam przemieniła się i zstąpiła nas błogosławieństwo. To jest taka specyficznie rzymska forma epiklezy. A że to słuszna interpretacja, to nawet sami prawosławni tak twierdzą. Jeden z ignatologów, Nikołaj Kabazilas, komentując właśnie mszę rzymską, tak twierdzi, że w tym miejscu, w rycie rzymskim, w rycie zachodnim, jest epikleza tylko specyficznego rodzaju. Wskazują właśnie na to i treść, i gesty, które kapłan w tym miejscu czyni. Kolejną modlitwą jest modlitwa za zmarłych, czyli za Kościół cierpiący. Jak pamiętamy, też mówiłem wczoraj, że te modlitwy przed kanonem i po kanonie są sobie odpowiednie. Jedna odpowiada drugiej, druga odpowiada kolejnej i tak one są ze sobą złączone treściowo. Tam żeśmy się modlili wcześniej przed konsekracją za żywych obecnych, teraz modlimy się za zmarłych, których chcemy pragnąć wspominać na danym mszy świętej. I ona brzmi w języku polskim tak. Pomnij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje, tu można wymienić ich imiona, którzy nas poprzedzili ze znamieniem wiary i śpią snem pokoju. Im oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie użycz, błagamy Cię, Panie, miejsca ochłody, światłości i pokoju. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Tutaj, jeżeli ilekroć modlę się za zmarłych, które są powiedziane na mszy świętej, to w tym miejscu wymiana, jeśli znam, wspominam ich imiony. Też kapłan na chwilę składa ręce i jest chwila ciszy. Jeśli jest ceremoniarz, to on też odchodzi na chwilę na bok. Kapłan modli się w duszy, polecając tych zmarłych, za których ofiaruje i potem kontynuuje dalej. którzy nas poprzedzili ze znamieniem wiary, czyli chrztem świętym. To jest znamie wiary, który nie da się zmyć. I śpią snem spokoju. Bardzo ciekawa modlitwa eschatologiczna, ale z braku czasu można spokojnie całe kazanie powiedzieć na temat eschatologii tejże modlitwy. Jeżeli tu się modlimy chociażby o miejsce, o chłody, to jest jakaś aluzja do płomieni, które być może cierpią duszę w czystym. I prosimy, aby Pan mógł im właśnie zesłał chłody. Te modlitwy na wschodzie i zachodzie są bardzo podobne do siebie w liturgiach. Dlatego może zacytuję wam fragment świętego Cyryla Aleksandryjskiego, który jest ojcem, uważany za ojca wschodniego. I on w swojej swojej katechez, też tłumaczących znaki dla katechumenów, pisze tak. Wspominamy zmarłych, aby Bóg ze względu na ich prośby i wstawiennictwo przyjął naszą modlitwę. Później modlimy się za zmarłych ojców, biskupów i w ogóle za wszystkich, którzy pośród nas zasnęli. Wierzymy bowiem, że modlitwa pomaga duszom, zwłaszcza tym, za których jest sprawowana ta święta i wstrząsająca ofiara. Wyjaśnię to wam na przykładzie. Niejeden powie, cóż pomoże duszy, która w grzechach czy bez grzechów zeszła z tego świata, wspominanie jej w modlitwie. Ale czyż nie odpuści kary wygnanym król, kiedy ich krewni uwiją wieniec i ofiarują go w imieniu winnych? To jest widocznie aluzja do jakiegoś zwyczaju z tamtych czasów. Podobnie i my czynimy, gdy mianowicie modlimy się za zmarłych, choćby byli grzesznikami. Choć nie wijemy wieńca, to jednak przedstawiamy za grzechy nasze ofiarowanego Chrystusa, aby przybłagać miłosiernego Boga zarówno za nich, jak i za nas. Jest to potwierdzenie chociażby tej homilii, że każda msza święta jest też ofiarą schowaną za zmarłych. Dlatego na obrazkach pobożnych, które czasami mamy w książeczkach, gdzieś się może przywijają, jest oczywiście starszych. Jest w tej alegorii przy święcie zawsze przedstawione dusze w czystu, które tam gdzieś w płomieniach wyciągają ręce, żeby te łaski z tej intrawnym przy święcie otrzymać. Następna modlitwa, w której kapłan bije się w piersi i mówi głośno te słowa Nobis quoque peccatoribus, abyśmy też mogli w tym miejscu uderzyć się w piersi. To jest to modlitwa z Kościołem triumfującym. Czyli jakim? Triumfującym, czyli tym, który jest w niebie. Już triumfuje. Już nie musi walczyć, nie musi cierpieć w czystu. Już triumfuje. I ta modlitwa doskonale koresponduje z modlitwą, która też jest przed kanonem, która rozpoczyna się słów communicantes et memoriam venerantes. I ta modlitwa w języku polskim brzmi tak. Nam również grzesznym sługom Twoim, bijemy się w pierś, którzy pokładamy nadzieję w ogromie miłosierdzia Twego, racz przyznać jakąś cząstkę i wspólnotę ze świętymi apostołami i męczennikami Twoimi, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, etc., etc., etc. Mamy tutaj dwie pary po siedem, siedmiu mężczyzn i siedem kobiet. W poprzedniej modlitwie było dwie pary po 12. Prosimy o udział ze świętymi. Wcześniej modliliśmy się o wstawiennictwo świętych, teraz modlimy się o udział ze świętymi. Zobaczcie, że to też jest bardzo symboliczne, że w ogóle święci występują w tak świętym miejscu, jak modlitwa eucharystyczna. Protestanci nie uznają wstawiennictwa świętych, stąd nie ma ich w ich liturgiach, wspomnienia świętych. Jest to symptomatyczne, że z nowych modlitw eucharystycznych też są ci święci, są, no, byli wyrugowani. Teraz się znowu pojawiają. Na przykład jest ostatni dokument Stolicy Apostolskiej, żeby do wszystkich mszy świętych po wspomnieniu Matki Bożej w modlitwie eucharystycznej zawsze dokładać też i świętego Józefa. To jest bardzo dobre, bo sprawia to, że modlitwa staje się już nie do przełknięcia przez protestantów. No bo skoro on nie wierzy, że ona uważa to za zuchwalstwo i w pewnym sensie no, herezję. Bo tylko jak literalnie rozumieć Pismo Święte, wierzy, że tylko Chrystus jest jedynym pośrednikiem, a nie ma żadnych współpośredników. Tylko jak wytłumaczyć właśnie najstarsze katechezy ojców Kościoła, których oni mówią właśnie o pośrednictwie świętych. No ale to już zostawiamy te problemy herezji protestanckiej. Mówiłem wczoraj, że pokażę wam, jaki jest związek między modlitwą, sposobem, w jaki my się modlimy, a liturgią w cerkwiach, liturgią wschodnią. To jest cała mozaika liturgii wschodniej. To mamy prosto, w zasadzie jeden rytm rzymski, z różnych odmianach, ale niewiele rzeczy różniących. Liturgia wschodnia to jest cała mozaika, ale potraktujmy je w pewnym sensie tak en masse. Kto był w cerkwi i oglądał ikonostas, to wie, że ikonostas na środku ma carskie wrota. Mam nadzieję, że się nie pomylę, że się wszystko zgadza. Zgadza się, ma tam, ale carskie wrota na pewno. I nad carskimi wrotami, bo dalej jedna z pierwszych ikon, a w każdym razie centralnie umieszczona, chyba na każdym ikonostasie, jest ikona zwana Deesis, przebłaganie. I na tej ikonie Deesis przebłagania jest na środku Chrystus Pantokrator, sędzia. I po lewej stronie jest Matka Boża, po prawej stronie święty Jan Chrzciciel, którzy się orędują i wstawiają. Taki układ ikon nazywa się Deesis, przebłaganie. I teraz zobaczcie, że jeżeli weźmiemy teraz kanon rzymski, w środku jest konsekracja, jest Chrystus. W pierwszej modlitwie, w której wspominamy święty communicantes et more venerantes, przewodniczy im przewodzi Matka Boża. Najpierw wspominamy Matkę Bożą i potem szereg świętego Józefa i szereg świętych, Piotra i Pawła, wszystkich apostołów, męczenników itd. Po konsekracji wspominamy również święty w tej modlitwie, którą przed chwilą cytowałem, Nobis Quoque. I tam raz daj nam pójdzie razem z męczennikami świętymi twoimi, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Cetem. Moi drodzy, kanon rzymski ma układ ikony Deesis. Jest Chrystus, jest Matka Boża i jest Jan Chrzciciel. Duże ikony Deesis mają jeszcze właśnie, że jest Chrystus, jest Matka Boża i szereg świętych, którzy zostają za Matką Bożą, gdzieś tam w kierunku lewym, i zajmują się znowu szereg świętych się, którzy się orędują i stawiają. I dokładnie tak jest w kanonie rzymskim. Jest Matka Boża, która przewodniczy, powiedzmy, tej modlitwie przed konsekracją, razem z apostołami, świętymi papieżami i uczennikami. I po prawej stronie, czyli już po konsekracji, mamy Jana Chrzciciela, który przewodniczy znowuż innemu świętowi świętym. Przypomnijcie to sobie, ilekroć może kiedyś będziecie w cerkwi, patrząc na ikonę Deesis nad carskimi wrotami. To, na co oni patrzą zmysłem wzroku, my wypowiadamy słowami, kiedy my to mamy na mszy świętej, zaklęte w słowach. Ta sama teologia. Nawet więcej, w jednym z chyba najstarszej polskiej pieśni kościelnej, nie tylko kościelnej, w zasadzie powinna być hymnem Polski, Bogu Rodzice Dziewice. Zobaczcie, że ten śpiew ma też układ Deesis. Bogu Rodzice Dziewice, Bogiem Sławienne Maryi, etc. Kyrie eleison. Panie zmiłuj się. Druga zwrotka. Twego dziela Chrzciciela Bożycze. Słysz modlitwy, napój myśli człowiecze. Jan Chrzciciel. Matka Boża i Jan Chrzciciel występują w tej pieśni. Kyrie eleison. Wstaw się. Zmiłuj się nad nami, Panie. Orędują za nami. I tak oto właśnie wschodnie liturgie, liturgia zachodnia i Bogu Rodzica stykają się. Nawet zobaczcie, że mówiłem, że liturgia papieska w ten Dzień Zmartwychwstania przechodzi z Bazyliki Jana na Lateranie do Bazyliki Matki Bożej Większej. Znowu Jan Chrzciciel i Matka Boża. Kanon kończy się doksologiami, czyli takim zebraniem. Doksologie w kanonie rzymskim są dwie. Pierwsza brzmi tak. Przez Chrystusa, Pana naszego, przez Niego, Panie, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz i błogosławisz. I nam ich udzielasz. Kapłan to będzie błogosławił. Skąd ta modlitwa się wzięła? Moi drodzy, kiedyś to innym razem to rozszerzę, może nawet na świętach Bożego Narodzenia. W tym miejscu następowało błogosławieństwo różnych darów, które przynoszono na mszy świętej. na przykład do spożywania. Wino, owoce, inne rzeczy. Bób, winogrona. Można powiedzieć, że nie powiem, że przerywa, bo to nie jest przerywane. To jest dalszy ciąg. Włączenie tych rzeczy. Kapłan błogosławił i kończył właśnie taką modlitwą. Przez Chrystusa Pana naszego wszystkie te dobro ustawiczne stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz i błogosławisz. I nami udzielasz. Teraz ten zwyczaj już zniknął. Została końcówka tej modlitwy. I ostatnia doksologia, bardzo uroczysta. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patrem impotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Przez Chrystusa, a dosłownie z Nim, przez Niego, z Nim i w Nim, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. To jest ostatnia rzecz w kanonie rzymskim, która zaczęła być celebrowana cicho. Jeszcze przed Soborem Trydenckim, przed Reformą Trydencką, to jeszcze było śpiewane razem z diakonem głośno. Przez Niego, bo Chrystus jest jedynym pośrednikiem, tym w sensie ścisłym. Z Nim, bo są także i inni święci, którzy się razem z Nim stawiają, chociażby w tej ikonie Deus. I w Nim, bo my w Nim mamy odkupienie. Duch Święty nas scala w jedno i jest autorem jedności. I wszyscy kapłan wtedy podnosi na chwilkę razem kielich z hostią. Ministra dzwoni, omnis honor et gloria, wszelka cześć i chwała Tobie, Panie. I kończę uroczystym śpiewem przez Chrystusa, Pana naszego, to już wszyscy słyszymy, odpowiadamy Amen. Moi drodzy, Justyn Męczennik, to taki żyjący w II wieku święty, opisał, jak się modlą chrześcijanie. Zobaczcie, ja tłumaczyłem przez 3 dni. Staram się wam tylko, przejechałem po teologii, tylko dotknęłem niektórych niuansów. Można całe życie studiować i pogłębiać zasady naszej wiary. On to wszystko mu stwierdził w jednym zdaniu, w jednym ze swoich pism. Przełożony zanosi modlitwę i dziękczynienie, ile tylko może, a lud odpowiada Amen. Zobaczcie, że to jest jeszcze oczywiście aluzja do czasu, o którym mówiłem wczoraj, kiedy modlitwa była układana wcześniej przez biskupa, który ją potem w czasie liturgii mówi. Nie podaje tekstu, ale powiada, co odpowiada lud. Amen. Hebrajskie słowo Amen, ale nawet nie tyle pochodzenia hebrajskiego, bo jeszcze i Persowie używali, i inni jakieś ludy starożytne. Znaczy zawsze mniej więcej to samo. Niech się stanie, też było używane jako odpowiedź na przysięgę wojskową. Wykonamy rozkaz, coś w tym stylu. Kanon i msza święta nie jest, to już mówiłem, nie jest prywatną modlitwą księdza. Nawet jeżeli tego nie słychać. Jest oficjalnym kultem, który składamy Panu Bogu. Najuroczystszą formą kultu. Dlatego zawsze bierze udział cały Kościół. Kiedyś był taki przepis, że nie wolno było od księdza sterowować przy świętej, jeśli nie było jednego ministranda przynajmniej. Kogoś, kto będzie odpowiadał Amen. Potem to tam ukrano w różnych sposobach, ale chociażby jeszcze z pamiętnika jak Karol de Foucault, taki francuski święty, oficer lewicy rzymskiej, który potem został pustelnikiem na pustyni. On nie mógł sterować przy świętej, jeżeli ktoś nie jest urną mszą, był pustelnikiem, więc rzadko to robił. Miał oczywiście na święcie sakrament. Był bardzo szczęśliwy, jak ktoś do niego zajrzał, tam gdzie mieszkał. Jakiś żołnierz francuski, legionista czy ktoś inny, bo wtedy mógł mu dobrze posłużyć i on wtedy mógł przecelebrować. No tak rygorystycznie przechodził podchodził do prawa. Mówiłem na pierwszym wykładzie, dlaczego właśnie my, rzymscy katolicy, mamy takie legalistyczne podejście, z czego to wynika. Amen jest słowem bardzo ważnym. Jeszcze może przypomnę taki fragment, też nawiązujący do tego. Kiedy był spór wśród chrześcijan o to, czy chrzest heretyków jest ważny, niejaki biskup głowy III wieku, biskup Dionizy z Aleksandrii pisze do papieża Sextusa. Kwestia jest następująca. On prowadził wykłady dla katechumenów I pomrze, ale po tych wykładach podchodzi do niego jakiś człowiek i ze łzami mówi, że on nie był tak ochrzczony, jak Gryzy mówi. I tak, czyli badacz, okazało się, że był ochrzczony przez heretyków. Więc on poprosi, aby go, że on był ochrzczony jeszcze raz. Żeby był odważny. I Dionizy nie bardzo za bardzo wie, co robić. I pisze do papieża, przedstawiając kwestię, jak osądzić to. I pisze tam między innymi tak. Nie śmiałem go chrzcić powtórnie. Chrześcijanie zawsze się bali, to była straszna rzecz. Powtarzać chrzest. Powiedziałem mu natomiast, że dla niego wystarczy długoletnia łączność z Kościołem. Słuchanie modlitw eucharystycznych razem ze wszystkimi odpowiadał Amen. Miał udział w ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc kazałem mu być dobry myśl. To na własnym mówiąc tak go nie przekonało. Ale zobaczcie, że on też, Dionizy mówi, że razem ze wszystkimi odpowiadał Amen w modlitwie eucharystycznej. Dlatego jeżeli ksiądz śpiewa, mówimy, że śpiew jest najbardziej uczestną formą kultu. Jeśli się widzieli przy świętą recytowaną, to jest najprostsza z możliwych form rzymskiej mszy. A form jest raz, dwa, trzy, przynajmniej cztery. Śpiewana msza taką, jak widzimy na sumie w niedzielę. Msza uroczysta, kiedy są diakoni. Jest diakon, subdiakon i z asystą. I msza najbardziej uroczysta, w zasadzie wzorcowa, która kiedyś była zwołana w katedrach, czyli msza pontyfikalna, kiedy następca apostołów celebruje mszę świętą. Każda z tych mszy miała swoje ceremonie, obrzędy i w ogólnym sensie była podobna. To znaczy, że z mszy głównej, pontyfikalnej wyudowała wersja taka prostsza, że tylko sam diakon i ksiądz. Z niej jeszcze prostsza, że można bez diakonów, jest tylko ksiądz i śpiewamy. I najprostsza wersja taka, kiedy nie ma śpiewu, jest wszystko recytowane, nie ma form pośrednich. Właśnie rzymski duch prawa tak to podzielił. Skoro nie można śpiewać, nie ma soli, no to jest wszystko recytowane. Bo albo recytowane ciche, albo śpiewane wszystko. I w mszy śpiewane nie ma nic recytowanego. I Amen. Kiedy ksiądz śpiewa, bo mówi peronia secula seculorum, Amen jest bardzo ważny. Po mszy, po modlitwie eucharystycznej. W ogóle po każdej oracji. Per Christum Dominum Nostrum. I wy potwierdzacie, że się zgadzacie ze mną z tym, co ja przed chwilą mówię, zanosiłem do Pana. I to jest wasza pieczęć, wasza intencja potwierdzenia tej modlitwy, którą nawet jeżeli nie rozumiecie, to dobrze to wiecie, że no, ksiądz modli się tymi formułami, które od wieku Kościół się modlił. To nie jest jakaś dyscyplina arkana, możemy otworzyć obszarnik i sobie przeczytać. Ale wiemy, że robi to słusznie, dobrze i ufamy, że należycie, ja też mam taką nadzieję. Ale to wy potwierdzacie modlitwę, że jest i waszą modlitwą, waszą ważną odpowiedzią Pana. Po kanonie następują różne obrzędy. Mówię tutaj, odnoszę się jeszcze do tego, jak to wyglądało w tym pierwszym opisie liturgii rzymskiej, jaki znamy, o którym mówiłem na pierwszym wykładzie. Nazywa się Old Romanus Primus z V wieku. Różne obrzędy, między innymi następowało łamanie chleba. Czyli łamano ten chleb, który był konsekrowany na chlebie. Zaczynał papież, potem odchodził, kontynuowali diakonę. Papież wraca na tron. I to jest bardzo ciekawe, co się działo w tym momencie. W tym momencie podchodził do papieża mistrz dworu i notariusz. No po co do nich podeszli? A otóż i pytają papieża, kogo zaprosić na popołudniową ucztę do Pałacu Papieskiego. I papież mówi, takiego, a takiego. Oni zapisują. I potem rozsyłają takie bileciki tym, którzy są zaproszeni. Dziwne miejsce, że taka w tym miejscu przy świętej. Ale jak już mówiłem, liturgia rzymska odziedziczyła wiele zwyczajów z rzymskiej bazyliki. Bazyliki w sensie nie kościoła, tylko tej jeszcze z czasów pogańskich, kiedy to było miejscem sprawowania władzy przez Rzymian. Pewien ślad tego jest w liturgii rzymskiej do tej pory, papieskiej. Jest tam urząd celebracji papieskich, którą obecnie przewodniczy ksiądz Guido Marini. To jest ten, który zawsze jest przy papieżu, jest prześwięta. I ponieważ na przyświętej nie ma papieskiej, nie ma tak, że to tam pieszy z brzega może służyć, każdy musi być specjalnie zaproszony. I on właśnie dba o to, żeby kiedyś jest jakaś msza z papieżem, no to jeszcze wyglądało szczególnie uroczyście i szlachetnie przy Benedykcie XVI. A jeszcze oczywiście w czasach, kiedy liturgia była pieska nie zdechorowana, czyli do roku 1970. I on rozpisuje, że na dane święto diakonem będzie ten, drugim diakonem będzie ten, trzecim będzie ten, czwartym będzie ten, ten będzie śpiewak, ten będzie to, ten będzie tamto, będzie mieć świeczkę taką. I te bierciki są rozdawane tym zaproszonym. I ktoś, kto taki bierciki dostanie, na pewno jest, czuje się bardzo zaszczycony, że może przed samym papieżem, a wraz z papieżem mszę świętą celebrować. Musi być zaproszony. To jest jakaś aluzja do tego zwyczaju. Potem papież podchodzi do ołtarza, bierze naczynko z sancta, wrzuca, łączy to z krwią, mówiłem już ostatnio, co to znaczy ten gest. Potem oddziela trochę konsekrowanego chleba z tej przyświętej, wkłada tego naczynka i wtedy akolici odchodzą. To jest, to będzie potem już to przyklejenie przyświętej, będzie wrzucone do kielicha z krwią pańską, jako przedłużenie, znak, że to jest ta sama, cały czas ta sama, która jedna w drugą przychodzi, nigdy nie ponawiana, cały czas jedna uobecnia. I potem papież odchodzi znowu na tron. Nie przyjmuje Komunii Świętej przy ołtarzu. Wydawało się to dziwne. Dlaczego nie? Przecież skoro już jest, no to po co wraca? A potem diakoni przynoszą na patenie ciało pańskie i kielich, z którym papież spożywa krew pańską przez taką złotą rurkę. I też jest bardzo znamienne, że ten sposób Komunii Papieskiej był odro manus primus, albo pewnie jeszcze wcześniej, bo to jest tylko zapis, jak wtedy było, aż do roku 1970. Przez tyle wieków ten zwyczaj był zachowany. No dzisiaj już tak nie wygląda. Ale dlaczego to jest takie ważne, że papież sam komunii nie przyjmował? Otóż, moi drodzy, w Komunii Świętej w rycie rzymskim obowiązywały zawsze dwie zasady. Wyższy udziela rangą Komunii Świętej niższemu. I nikt nie bierze sobie Komunii Świętej sam. Więc biskup udzielał prezbiterowi, prezbiter diakonowi, diakon nie udzielał, a prezbiter potem udzielał wiernym. Wszystko według hierarchii. Najpierw ci ważniejsi, potem ci trochę mniej ważni. Tak, wszystko wiadomo, że uczestnictwo było zhierarchizowane, wszystko było poukładane, no jakoś trzeba porządek zachować. Więc wzięli taki porządek uchwalili, został ustalony. To jakiś porządek działania łaski, tak? Biskupa więcej łaski, bo jest następny apostołowi, co udziela presbiterowi, presbiter będąc kapłanem, no, udziela wiernym i to jest logiczny ciąg. No ale co zrobić, jeśli ktoś jest papieżem? No, przecież na tym już nie ma nikogo. No więc ówczesni teologowie rzymscy też właśnie jakoś to ustalili, więc że papież jest przy tronie, przynoszą Komunię Świętą, podają papieżowi, papież oddaje im i on wtedy bierze niejako powiedzmy sam, ale to jest zachowane, że taka zasada, że on pana sam przyjął, ale nie on sobie udzielił, w sensie, że im przynieśli najświętszą Komunię Świętą. I druga zasada, że nikt nie bierze sobie Komunii Świętej sam. Dlaczego? Bo jest dar, po który nikt nie waży się sam rękę wyciągnąć. I symbolicznie, i też jak najbardziej dosłownie, mam nadzieję. Czasami widzimy na różnych filmach, w internecie, albo w samym Boże, kiedy byśmy świadkami takich nadużyć. I to jest nadużycie. I to logiczne, i prawne. I od strony takiej przepisów liturgicznych. Bo najstarszym zwyczajem jest, że nikt nie brał sobie Komunii Świętej sam. Do tego stopnia, że ojcowie Kościoła też dbali o to, żeby ktoś mógł przyjść i udzielić Komunii Świętej. Nawet jeżeli ktoś w tej swojej jaskini miał tabernakel i tam przyjął święty sakrament, to sam nie śmiał go spożyć. Jeśli ktoś nie przyszedł i mu tego nie udzielił. Taki mieli na wolny szacunek. Chrystus rozdzielał Komunię Świętą ostatni wieczór. On sam. Więc nikt z głębokiej pokory i czci na świętego sakramentu nie waży się brać sam. Dlatego kapłan udziela Komunii Świętej. I tylko On jest do tego przeznaczony. On ma konsekrowane dłonie, On może dotykać ciała Pańskiego i udziela tym, którzy no, są tego godni. I też w sumieniu jest rozporządzony, ma rozsądzić, komu dzielicie, komu nie. Dlatego, moi drodzy, też może od razu taki kołbak też na ten temat. Komu nie udzielać komunii świętej? Komu się nie powinno udzielać? Bo może się tak zdarzyć, że kiedyś zobaczy, że ktoś, czy kapłan jakiejś komunii świętej nie udzieli. No bo to on jest szafarzem, on jest też kustoszem i tym, który jest strażnikiem Najświętszego Sakramentu. Więc zresztą sam Pan Jezus mówi, nie należy dawać psom tego, co święte. Bardzo twarde słowo. Otóż nie powinno się komunikować publicznych grzeszników. Tych, którzy publicznie opowiadają się przeciwko nauczaniu Kościoła katolickiego, deklarując swój katolizm. Klasyczny przykład, najbardziej bijący po oczach, to jest część naszych polityków, którzy są niekonsekwentni z tym, co wyznają jako, że deklarują katolikami, a potem w publicznych wywiadach mówią, że na przykład są za aborcją, albo popierają in vitro, albo inne kwestie nie do pogodzenia z nauczaniem moralnym chrześcijańskim i katolickim. Takim ludziom nie należy udzielać komunii świętej, dopóki publicznie nie odwoła tego, co głosi. Jeśli udzielamy komunii świętej nasi pasterze, Pan ich będzie sądził. Nie taka była zawsze dyscyplina kościelna. W innym przypadku, gdy ktoś nie jest publicznym grzesznikiem, a dajmy na to, że na przykład, że ja wiem, że ktoś jest grzesznikiem, ale ponieważ ja nigdy nie mam pewności, czy ktoś na przykład się nie wysłala przed mszą świętą jakiegoś innego kapłana, to udzielam komunii świętej, nie powinien mi nawet ręka wymonić, nawet jeżeli ktoś przed samą komunią świętą przyszedł do mnie do spowiedzi, a ja mu nie zgrzeszyłem, nie dam zgrzeszenia i mówię, nie możesz przyjąć komunii świętej. A jeżeli ktoś tu przyjdzie, no to niestety są takie zasady, że no, tej komunii świętej trzeba udzielić. Ktoś popełnia świętokradztwo, wiedząc o tym, i ja o tym wiem, ale no zacząłem do tego grzech na siebie. Ponieważ ja, gdybym nie udzielił zdradził, bym tej spowiedzi. Bo to, że ja to wiem ze spowiedzi. Nie mogę tego w żaden sposób ujawnić. Serce boli, krwawi, ale takie rzeczy czasem się zdarzają. To tak pod pewną refleksję, tak, że komunia święta to nie jest coś, co się każdemu i zawsze należy. To jest dar, to jest rzecz najcenniejsza, to tylko w sposób substancjalny, materialnie istnieje w tym doczesnym życia pięknym. Czyli prawdziwie, rzeczywiście obecny Chrystus. Każdy to bywa. Prawdziwy Bóg. Kończy się liturgia, papież błogosławi wszystkich obecnych, potem wraca w orszaku uroczystym. Kogoś tam jeszcze pozdrawiam, zupełnie czasami tak samo, jak widzimy to na wszach papieskich, że papież jeszcze kogoś idzie do na mszę, zwłaszcza dać go przy Benedykcie, że jak wraca, jak idzie do ołtarza, to jest bardzo skupiony, a jak wraca, to jeszcze pozdrawia, czy błogosławi na lewej i prawo, powiedzmy, zgromadzonych wiem. Więc tak reasumując, moi drodzy, te trzy dni naszej rekolekcji, pewne cechy charakterystyczne dla naszej rzymskiej duchowości. To jest hierarchiczny układ liturgii, który potem przykłada się na nasze myślenie i pojmowanie świata rzeczywistości. Oczywiście głęboko przemyślany i głęboko teologiczny. Najpierw Bóg, potem ci, którzy go reprezentują w hierarchii stopni, potem wszyscy, którzy są odkupieni, też odpowiedni do swojej godności i funkcji, które sprawują, czy w społeczeństwie, czy w rodzinie. Orientowany sposób modlitwy, że wszyscy zwracali się na wschód, kiedy prosili Pana Boga i modlili się do Niego. Wszyscy w jednym kierunku. Przewaga wymiaru wertykalnego nad horyzontalnym. To znaczy, wertykalny to jest ten pionowy wymiar. My, Pan. A wertykalny to jest ta relacja między ksiądz, kapłan, wszyscy obecni. Żeby to zapamiętać do końca życia, to weźcie sobie taki przykład, takie porównanie głęboko do serca. Jak patrzymy na krzyż, to która belka jest dłuższa? Ta, która łączy ziemię z niebem, a nie ta, która jest rozpięta. My czasami na liturgiach w naszych kościołach jest dokładnie odwrotnie, że ludzie są w tym sensie wiedzą najważniejsi, więc wszystko się wokół nich kręci, bo właśnie, żeby to było i ciepło, i to, i krótko, i szybko, i miło, i przyjemnie, i tak dalej, nie? No bo inaczej ludzie nie przyjdą, bo coś tam i tysiąc innych różnych argumentów, które tak naprawdę są mało istotne. Nie mówię, że nie są w ogóle, ale są mało istotne. Najważniejsze jest relacja z Panem Bogiem. My przechodzimy się z Nim łączyć kontaktowo, a nie między sobą, żeby nam było fajnie i przyjemnie. Czasami trzeba nam różne niewiadomości znosić, chociażby ktoś mógł przyjechać, ma na daleko, że jest zimno w kaplicy, że nie jest może tak ładnie w innych kościołach. Przychodzimy spotkać się z Panem Bogiem. A nie na miłe spotkanie. Na miłe spotkanie może być po mszy świętej. Kiedyś, skoro już są chrześcijanie, dobrzy katolicy razem, to można porozmawiać, można się spotkać. Tak, tu będziemy mieli do dyspozycji naszą szkołę, to myślę, że na bierzmy jeszcze bardziej może ciekawszego wymiaru. Po i tu. Po. Nie, raczej nie przed i nie daj Boże w trakcie. Potem pewien imperialny i dworski charakter. To na pewno żeśmy było może wyczuli nawet z samego tego opisu, że wszystko jest takie właśnie podniosłe. Takie pewne gesty, których znamy znaczenie, już się one zmieniają w czasie historii. Ale zawsze ma znaczenie symboliczne. A czasami ten symbol przez działanie Ducha Świętego staje się, no, przez niego dzieją się rzeczy prawdziwe. Na przykład no, konsekrowana jest hostia. To jest, liturgia jest rzeczą absolutnie różną od naszej codzienności. My się tak nie zachowujemy w domu, my się tak nie ubieramy, na przykład kapłan nie nosi normalnych tak szat na zewnątrz. Pewne ceremonie, pewne ryty, pewne gesty, odpowiedni śpiew, muzyka, wszystko jest inne niż nasza codzienność, niż nasza świeckość. Bo przychodzimy do rzeczywistości, chodzi spotkać się z Panem Bogiem, który i tak jest, i jeszcze całkowicie inny od tego wszystkiego, co i tak my o nim myślimy. I tak, moi drodzy, pewne słowo, obraz, muzyka, wszystkie nasze zmysły, kiedy przychodzimy na prześwięto, są jakoś poruszone, a przez nie nasza dusza, nasz umysł, abyśmy mogli lepiej, z lepszym usposobieniem z Panem Bogiem zjednoczyć się, próbować to robić. Każdy wie, na ile jest w stanie, jako łaska Boża i Duch Święty uzdalniają. Wszystko powinno ze sobą grać. Nic nie powinno nas razić. Dlatego jak przychodzimy do starych kościołów, to wszystko jest takie piękne, takie ładne. Bo nikt nie żałował grosza dawniej na te piękne ołtarze, na te wspaniałe kościoły. Bo właśnie, bo liturgia to jest wszystko. Ponieważ kult był najważniejszy i dla kościoła był największy. W danej miejscowości najładniejszy, najwyższy, często to jest jedna rzecz, co zostaje czasami po wiekach. Domy dawno się pospadały, straży przebudowano, a kościół jaki jest, tak stoi. Bo raczej był nic, stara się też od zewnętrznych pewną niezmienność Pana Boga. I przychodzimy i karmimy nasze oczy, nasz słuch, nasz umysł, naszą wyobraźnię, a przede wszystkim naszą duszę, ciałem Pańskim, bo On nas zachowuje na wieczność. I wszystkim takiego uczestnictwa, takiego zjednoczenia się z Panem w czasie każdej mszy świętej z całego serca głęboko życzę.